Radio Gdańsk, audycja realizuje Barbara Kopaczewska, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze, a w studiu Joanna Grędzicka, specjalistka od firm branży ICT i nowych technologii. Przez wiele lat kierowała starterem, współzałożycielka spółki TIL, która pomaga firmom w zmianach i budowaniu samozarządzających się zespołów. I Michał Mysiak, partner zarządzający Alphabit, od 10 lat związany z biznesem i rynkiem nowych technologii, prezes zarządu Pomorskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, członek, ekspert gospodarczy Komisji Europejskiej, członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od spraw dotyczących nowoczesnych technologii, skoro mam takich specjalistów. W polityce wiele się dzieje, bo i komisja Amber Gold dzisiaj miała posiedzenie i komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie ma obecnie posiedzenie, ale bardzo dużo dzieje się w gospodarce i w tych nowoczesnych technologii, bo porozmawiamy o strategii 5G dla Polski. Minister cyfryzacji Anna Streżyńska podpisała z przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych, izb gospodarczych, dostawców usług i sprzętu oraz instytucji badawczo-rozwojowych i uczelni technicznych porozumienie na rzecz strategii 5G dla Polski. Panie Michale, najpierw, czym jest 5G? Wiemy, czym jest 4G, tak? Bo korzystamy. Nazwijmy to w skrócie LTE, to tak można wymiennie mówić. 4G, LTE. Jak na naszej komórce wyświetla się 4G, to wiemy, że jesteśmy w zasięgu dobrej sieci komórkowej, dobrego połączenia i możemy śmigać po tym internecie śmiało. A 5G?
No właśnie, bo rozwój tak naprawdę internetu mobilnego zaczął się, skoro teraz jesteśmy przy 4G, 5G,
od 1G.
I myślę, że to, co warto podkreślić, to, że nigdy w historii nie było takiego skoku prędkości, jaki mamy przy okazji 4G do 5G. Zazwyczaj to był skok kilkukrotny, natomiast warto zwrócić uwagę, że skok między LTE a 5G jest 50-krotny. To znaczy, żeby to lepiej zobrazować, przy prędkości LTE moglibyśmy, powiedzmy, ściągnąć film w ciągu kilku minut, natomiast przy prędkości 5G moglibyśmy całą sagę Gwiezdnych Wojen ściągnąć w minutę. Także myślę, że to będzie naprawdę znaczący postęp technologiczny.
Technologia 5G pozwoli na korzystanie z bezprzewodowego internetu z prędkością zbliżoną do połączenia światłowodowego, nawet do 1 gigabajta na sekundę, ale nie jest to technologia, którą możemy sobie wziąć z, nie wiem, z jakiegoś kraju z Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczonych, bo te prace dopiero trwają nad tą technologią 5G. Dobrze rozumiem?
Tak, to cieszy, dlatego że już mieliśmy kilka takich przykładów w naszej ostatniej historii, gdzie Polska przeskakiwała pewne etapy technologiczne. Tutaj można podać taki chociażby przykład czeków, które
z bankowością,
nigdy nie weszliśmy, tylko od razu przeszliśmy dalej.
Weszliśmy, ale dosyć tak, płytko i krótko.
Płytko i krótko i poszliśmy dosyć szybko dalej.
Pewnie pagery.
Dokładnie, pagery też jest taki przykład. Dlatego cieszę, że teraz tak naprawdę uczestniczymy w tych pierwszym etapie prac nad wdrażaniem tej technologii. Tym bardziej, że myślę, że warto podkreślić, że nasi specjaliści IT według takich najnowszych rankingów oceniani są jako w pierwszej trójce najlepszych na świecie, więc skoro mamy tak świetnych specjalistów IT, to dlaczego nie dać im dodatkowo dobrej technologii? Połączenie tych dwóch elementów powinno być dla nas ciekawą przewagą w najbliższych latach.
To, co ciekawe, pani Anno, to jest to, że to nie jest gotowe rozwiązanie właśnie, to o czym mówił pan Michał, które sprowadzamy na nasz rynek, ale tutaj ma być włożona nasza myśl technologiczna, nasi naukowcy, nasi programiści, nasi ludzie od automatyki, od elektroniki.
Zgadza się, to jest, jak Michał powiedział, ważna taka perspektywa nowa, że wreszcie Polacy nie będą kopiować, tylko będą tworzyć.
Mamy taką nadzieję.
Znaczy, taką mamy nadzieję, po to się, rozumiem, angażujemy. Jest to też na poziomie europejskim jakby porozumienie, więc Europa tutaj jakby stawia na to 5G, które ma być podobno gotowe do 2020 roku, więc te prace chwilę potrwają po to, żeby zwiększyć to te 50-krotnie wyższe. Natomiast rzeczywiście...
Ja tylko wyleję taki mały kubełek zimnej wody, bo do 2020 roku taki jest plan, że będzie ten sieć 5G dostępna przynajmniej w jednym mieście każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Takie są założenia Komisji Europejskiej.
No ale już będzie.
Już będzie, tak.
Tak, tak zostało ogłoszone, więc jakby mam nadzieję, że przynajmniej w Polsce rzeczywiście obstawiam, że Warszawa jako stolica pierwsza. Pewnie będzie pierwsza. Natomiast ważne jest to, że jesteśmy jakby w tej czołówce, nie? Że jakby się włączamy w ten główny nurt, a nie tak jakby ciągle byliśmy w tej pozycji goniącej.
A czy to znaczy, cieszę. Że kabel odchodzi do Lamusa?
Znaczy,
będziemy światłowody
to...
oglądać w muzach techniki niedługo?
Myślę, że to w praktyce zobaczymy w tym 2020, w tym pierwszym mieście. Mhm. Natomiast rzeczywiście eksperci podkreślają, że to w ogóle zmieni sposób funkcjonowania naszego jakby w życiu. Tak, internet rzeczy stanie się faktem. Nie jakby...
Internet rzeczy, czyli?
Czyli połączenie... Znaczy,
z lodówką, z kuchenką.
Z kuchenką, z mikrofalówką, z regulatorem ciepła w mieszkaniu, otwieraniem elektronicznym okien i tak dalej, czyli że wszystko będziemy mogli z tej poziomu komórki, a komórka też będzie trochę inaczej wyglądać, dlatego że nie będą nam potrzebne aplikacje teoretycznie, dlatego że wszystko będzie można mieć, w sensie nie trzeba będzie tego instalować na komórce, będzie wszystko mogło być w chmurze, dlatego że przesył danych będzie tak szybki, że w ogóle nie będzie potrzeby jakby tego, no, będzie można to w każdej chwili z tego skorzystać, jakby z tego świata, który jest taki nienamacalny może dla nas, tak jak się mówi o chmurach, to dla mnie to nadal bardziej niebo przypomina jakby niż technologię. Natomiast to może wpłynąć też na to, w jaki sposób będą nasze urządzenia wyglądały i w jaki sposób będziemy naszymi domami zarządzać.
To będzie rewolucja?
No ja myślę, że tak. Zdecydowanie wejdziemy w sferę tych fantastycznych science fiction, że tak powiem, powieści.
Pani Michale?
Tak, no to będąc oczywiście w branży nowoczesnych technologii, jest to ekscytujące, chociaż teraz tak się zreflektowałem, że od jakiegoś czasu sam korzystam z takiego inteligentnego głośnika w mieszkaniu do sterowania niektórymi elementami i jak teraz na to patrzę tak z boku, to jest to trochę przerażające jednak mówienie do tego. Natomiast no, chyba na to jesteśmy w pewnym sensie skazani i ten postęp w tym kierunku będzie...
A co z tymi światłowodami? To będzie muzeum? Czy one mają szansę jeszcze na rynku?
Myślę, że należy też rozdzielić zastosowania poszczególnych tych technologii, bo o ile technologie mobilne są świetne do użytkowania, że tak powiem, wśród użytkowników indywidualnych, gospodarstw domowych, tak czy inaczej technologie światłowodowe będą istotne w zastosowaniach biznesowych. Tak? I tam, gdzie ta technologia
A
stanowi
chodzi głównie
core biznesu,
ze względu na łącza symetryczne?
Na przykład.
Być może też bezpieczeństwo, nie? Patrząc na to, co się dzieje.
Bezpieczeństwo? Czyli?
W sensie jako backup?
W sensie technologicznym, tak?
Tak?
Nie programistycznym, a technologicznym.
Tak.
Bezpieczeństwo połączenia.
Na przykład.
W tym sensie. Wiecie państwo, bo ja się zastanawiam, bo jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu w tej audycji rozmawiałem o wielkim programie rządowym tworzenia światłowodowej sieci szkieletowej. Także w województwie pomorskim wydano duże pieniądze na robienie tej sieci światłowodowej. W tej chwili mówimy już o technologii 5G, to znaczy co, że te pieniądze trochę wydaliśmy niepotrzebnie, bo w tej chwili jest tak, że mamy w wielu miejscach województwa pomorskiego sieć szkieletową, światłowodową, tylko problem jest oczywiście jak zwykle z ostatnią milą, czyli z połączeniem danego gospodarstwa, danego obiektu do tej sieci światłowodowej. Przestrzeliliśmy pieniądze, panie Michale?
Znaczy, trzeba brać pod uwagę, że w tej chwili szybkość rozwoju technologii jest tak duża, że no, jest dla mnie zrozumiałe, że czasami
że aplikacje, projekty, pomysły nie nadążają nad zmianami.
Dokładnie. No, każde tego typu inwestycje są poprzedzone jakąś analizą, jakimś przygotowaniem, budżetowaniem w dłuższej perspektywie. Natomiast rozwój technologii na ten moment no, zaczyna być trochę nieprzewidywalny. Tak? Więc no, trzeba mieć na uwadze to, że te pewne opóźnienia, że tak powiem, w wyciąganiu tych najbardziej perspektywicznych elementów technologii będą. Natomiast no, to, o czym też mówimy, czy o tym 5G i naszym jako kraju zainteresowaniu tym tematem, też pokazuje, że jakby nie tylko pewne rzeczy następują, ale też jesteśmy pewne rzeczy w stanie wyprzedzać, tak jak właśnie w przypadku technologii mobilnych.
Mhm, ja nagrywam.
Jeszcze parę lat nam zostało do tego 5G i jakoś trzeba funkcjonować, więc fajnie, że szkieletowa powstaje, dlatego że no, tak jak mówiliśmy, w 2020 powiedzmy, że to będzie jedno miasto, a Polska ma tych miast całą masę, więc jakby gdzieś reszta kraju musi doczekać do tego momentu, w którym to 5G będzie właściwie dostępne dla każdego.
2020 przynajmniej jedno miasto w każdym państwie członkowskim, to są Parlament Europejski, taki plan działania dla sieci 5G w Unii Europejskiej przyjął, przygotowany przez Komisję Europejską, ale do 2025 roku powinny zostać wyposażone w nią wszystkie duże miasta w Unii Europejskiej oraz główne szlaki transportowe, więc mam nadzieję, że ten 2025 rok to będzie ten rok, kiedy 5G będzie szalała także w Gdańsku. Z drugiej strony, czemu Warszawa jako pierwsza? Może Gdańsk powinien być, Trójmiasto może powinno być jako pierwsze z siecią 5G?
Biorąc pod uwagę, że jesteśmy hubem IT, to bezwzględnie. No. Natomiast to myślę, że jest
bardziej
kwestia
polityczne?
Decydentów.
A, no właśnie. Tutaj możemy przegrać. Dobrze. Globalny atak wirusa, jeśli jesteśmy przy tych nowych technologiach. Przeczytałem, próbowałem rozszyfrować, co to za, jak się nazywa ten wirus, bo jest napisane PTA. Ale doszedłem do przekonania, że to jest po prostu pietia. Nie wiem, dlaczego się pisze po angielsku teraz tak wszystko. Globalny atak wirusa pietia, zagrożona nawet sieć elektrowni w Czarnobylu, pisała o tym Rzeczpospolita. My na swojej stronie pisaliśmy o tym, że kilka firm także tutaj u nas w Trójmieście zostało dotkniętych atakiem tego wirusa. Michał Mysiak przyznał, że jak on zostaje zaatakowany wirusem, to dla niego to są bardzo duże i wymierne straty w firmie.
Tak, znaczy no, tutaj pewnie przykład był dosyć mocno spektakularny tych ostatnich ataków, natomiast myślę, że branża technologiczna przyzwyczaiła się do tego, że każdego dnia, każdego tygodnia tego typu sytuacje się pojawiają. Ja też w firmie...
Znaczy każdego dnia, każdego tygodnia jesteście atakowani?
Tak. Tak naprawdę tak. To jest cały czas jakby walka w pewnym sensie specjalistów od zabezpieczeń z atakami, które są z różnych miejsc na świecie pewnie realizowane, szczególnie jeżeli dane strony charakteryzują się dużym ruchem, no to od razu pojawia się to gdzieś na celowniku właśnie tego typu podmiotów. No i brak dostępności w tym momencie jakby stron internetowych, na przykład dla potencjalnych klientów, to są konkretne straty jakby liczone jakby w złotówkach. Tak?
Że bardzo wymierne już wówczas.
Jak najbardziej. Stąd też no, rosną cały czas też budżety na zabezpieczenia i na przeciwdziałanie tego typu zjawiskom.
Mhm. Joanna Grędziska?
Znaczy myśmy, ja się zgadzam, to jest tak, że takie spektakularne z sukcesem, one się pojawiają co jakiś czas, powiedzmy, te cyberataki.
Te uderzenia. Mhm.
Natomiast wiele rzeczy ląduje na zabezpieczeniach, na firewallach i po prostu tego nie zauważamy. Natomiast jeśli mamy system bezpieczeństwa zastosowane, no to one to wyłapują. Natomiast próby są różne. Myśmy też w starterze mieli ze dwie takie sytuacje, kiedy odpalało się stronę startera i nie było strony startera, tylko mieliśmy dziwny komunikat, więc jednak nie wszystko da się wyłapać. Trzeba mieć tą technologię upgrade'owaną jakby właściwie na bieżąco, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w internecie.
To wymaga coraz większych nakładów? To wymaga coraz większych nakładów?
Znaczy to wymaga jakby
zabezpieczenia,
stałej uwagi.
Walka, kontrola.
Tak, tak. Myślę, że to jest niestety nasza przyszłość. To tak sobie teraz pomyślałam, że mówiliśmy przed chwilą o tym, że będziemy mieli internet rzeczy i właściwie wszystko będziemy robili zdalnie i to tak naprawdę patrząc na to z perspektywy tych cyberataków, to z kolei jest ogromne niebezpieczeństwo, bo oddajemy trochę władzę nad wieloma elementami naszego codziennego życia komuś, kto może wpuścić jakiegoś wirusa i tak naprawdę sparaliżować nasze normalne życie.
No to będzie taka nieustanna walka pomiędzy tymi, którzy tworzą wirusy, którzy prowokują ataki hakerskie, a pomiędzy tymi, którzy tworzą zabezpieczenia i bronią dostępu dla hakerów do naszych systemów. To taka nieustanna walka chyba będzie.
I na przykład samochodów.
Dokładnie.
Autonomiczne jest bardzo teraz gorącym trendem. Jest tak gorący działający na wyobraźnię.
Samochody autonomiczne, ale też coraz więcej rzeczy będzie autonomicznych, bo już chyba któryś trzeci czy czwarty raz na spotkaniach z przedstawicielami branży morskiej rozmawialiśmy o możliwości
autonomicznych
statków, które będą być może albo pewnie będą pływały za kilka, może kilkanaście lat po morzach, oceanach. Ale to, co się zmieniło chyba w tych atakach hakerskich, od kilku lat się zmieniło, że kiedyś te ataki hakerskie były po to, żeby udowodnić, że można. A w tej chwili stało się to metodą do zarabiania pieniędzy, do wymuszania haraczu, pani Janno. To się zmieniło.
Znaczy, rzeczywiście przy tym cyberataku była mowa o tym, że jeśli chcesz odzyskać swoje dane, które zostały zablokowane w wyniku tego cyberataku, no to masz zapłacić 300 bitcoinów na odpowiednie konto, czyli generalnie korzyść finansowa. Natomiast rzeczywiście tutaj to może być tylko taka przykrywka i pytanie, do czego tak naprawdę te ataki służą? Czy tylko do zarabiania pieniędzy, czy jest to znowu jakaś forma władzy? Tak, wykorzystania pewnej władzy. Słuchałam ostatnio eksperta ze Stanów Zjednoczonych, który krytykował swój rząd, że przez to, że jest taki purystyczny w kontekście wykorzystywania bardzo takich prawnie uporządkowanych możliwości, to na przykład nie korzysta z hakerów, bo haker to jest pejoratywne
określenie.
A tak naprawdę może warto by było wykorzystać właśnie hakerów do tego, żeby przed innymi hakerami się zabezpieczyć. I rzeczywiście do pewnego stopnia to była taka zabawa, że możemy się udowodnić, że teraz udało mi się wejść do służb wewnętrznych kraju, albo do jakiegoś banku, albo do tej federalnego skarbca.
Czyli zatrudniać hakerów po to, żeby wyszukiwali słabe punkty w naszym systemie,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, żeby przygotowywali systemy zabezpieczeń, które przed innymi atakami hakerskimi będą zabezpieczać. To może być jakby kolejna forma broni tak naprawdę, takiej, przed którą, na którą nie jesteśmy pewnie gotowi jeszcze. To jest tak, że hakerzy są zawsze bardziej jakby wybiegający do przodu niż państwa i rządy różnych krajów.
Panie Michale?
Tak, ja myślę, że mamy też do czynienia z taką trochę zmianą po prostu w postrzeganiu przestępczości, tak? No bo jeżeli widzimy ten rozwój technologiczny, widzimy, jakie pieniądze się tutaj pojawiają, widzimy też jakby jakieś zainteresowanie i poziom wykorzystania technologii przez społeczeństwa, to ta przestępczość też migruje z tego świata takiego realnego do świata technologicznego, tak? Tutaj wspomniał pan, że to jest w pewnym sensie takie wymuszenie. No, kiedyś one miały inną formę, tak? A teraz przyjmują taką, no bo też widać, że tutaj pojawia się bardzo dużo...
Bo po prostu na tym można zarobić. Nie, to jest taka jak na narkotykach, jak na przemycie, nie wiem, alkoholu ludzi, to także można zarobić na takich atakach wirusami i atakach hakerskich.
Kiedyś mafie chodziły po swoich dzielnicach i zbierały haracz od osób prowadzących tam działalność, czyli taką opłatę za bezpieczeństwo, a teraz ta opłata za bezpieczeństwo będzie w bitcoinach i będzie się odbywała przez internet.
Jest tylko pytanie, kto za tym stoi? Czy to są już mafie? Czy to są państwa, które stoją za tymi atakami? Bo w przypadku tego wirusa Pietia to eksperci wskazywali, że to gdzieś Korea Północna bardzo prawdopodobnie mogła to zorganizować. Kto stoi za takimi atakami? Pytanie bardzo, bardzo trudne i bardzo otwarte.
A myślę, że będzie bardzo trudno do wyśledzenia, bo to jest pewien labirynt, tak, w którym trudno się poruszać i dotknąć, kto to może być, złapać za rękę.
Jakie są koszty zabezpieczeń, panie Michale? Dla małej firmy, dla wielkiej firmy? To są takie, które rzeczywiście już obciążają budżety firm?
Znaczy ja myślę, że firmy będą w stanie jakby tyle płacić, jakie będą widziały straty, tak? Jeżeli dany obszar działalności ma konkretną policzalną wartość dla danego przedsiębiorstwa, no to będzie w stanie przynajmniej tyle zapłacić, żeby tych strat uniknąć. Pewnie jakby taka podstawowy budżet, to są pewne działania prewencyjne, tak, które po prostu trzeba zastosować. Pewnie jakby standard zabezpieczeń, który w zależności od charakterystyki działalności należy utrzymać. Wiadomo, że jeżeli firma opiera się w większości na technologii, to jest core business jakby tej działalności, no to znacznie więcej inwestuje w tego typu ten obszar, jeżeli to jest powiedzmy czysto strona internetowa, tak, i pracownicy korzystają z podstawowych systemów, te koszty są pewnie znacznie mniejsze. Ja myślę, że to, co jest istotne, to co też podkreślają eksperci, że najczęściej w tej dziedzinie też najsłabszym ogniwem jest człowiek i brak wiedzy na temat ich podstawowych narzędzi poruszania się w internecie. Także Myślę, że też...
Ale człowiek, jest... czyli my, tak? Nie wiem, dokładnie, obywatele, tak.
Pracownicy.
Pracownicy, szefowie firm, tak?
W sensie takim, że przyjdzie mail, ktoś otworzy załącznik i nagle cała firma jest sparaliżowana. Jeśli przychodzi mail z nieznanego adresu, albo nawet, bo teraz jest bardzo dużo takich, że co się podszywają, tak? Czyli używają pewnych adresów, które znamy, lekko je przemodelowują i wysyłają różne załączniki, no to nie otwierajmy załączników. Natomiast ta wiedza może, jakby musi być wśród szeregowego pracownika firmy, żeby takich rzeczy nie robić, tylko zgłaszać na przykład do obsługi informatycznej.
Tak, no ja też zastanawiałem się właśnie nad tym ostatnio, że tak jak powiedzmy 20 lat temu, jak wyglądał standardowy dzień pracy, jak on wygląda teraz. No, w tej chwili no, kilkadziesiąt pewnie procent czasu pracy to jest praca w oparciu o telefon, komputer, samochód, który jest połączony z internetem i tak dalej, więc tych możliwości, w których te ataki można przeprowadzić, jest bardzo dużo. Także wydaje mi się, że powoli będziemy musieli myśleć o tym, żeby wprowadzając pracownika do pracy, no, uświadomić go co do takich podstawowych rzeczy, które mogą mieć miejsce.
Mm-hmm. Pani Ewa napisała, oj drodzy państwo, już kilka filmów z takim scenariuszem nagrali. No tak, tylko że to były filmy, które wydawało nam się, że pokazują rzeczywistość, której nie ma, a ta rzeczywistość już jest. Ta rzeczywistość już dotyka nas w tej chwili bardzo mocno, jeśli idzie o ataki hakerskie. Pan Maciej napisał, że od 10 lat ma ten sam przewód od dostawcy, zaczynał od 0,5 mega, a ma teraz 60 z możliwością zwiększenia do 300, 600 czy 1000, czyli 1200 razy więcej, więc wzrost kilkudziesięciukrotnie w ciągu 3-5 lat nic nie znaczy. To odpowiedź właściciela kabla do zwolenników sieci 5G. Tylko 5G nie wymaga kabla, to ma tę zaletę. Dziękuję bardzo serdecznie. W audycji Ludzie i Pieniądze gośćmi byli Joanna Grandzicka i Michał Mysiak. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Za chwilę godzina 11, więc serwis informacyjny, a po nim audycja o zdrowiu.